Chwała niech będzie naszemu Panu. Kochani, wydawanie świadectwa jest naszym przywilejem, obowiązkiem, ale wolę określenie przywilejem. Niezwykle raduje się moje serce, kiedy mogę świadczyć o Panu Jezusie, kiedy mogę wydawać świadectwo o Nim, czyli o tym, co On zrobił w moim życiu. Nie mówię świadectwa o sobie, ale o Chrystusie, który żyje we mnie, zbawił mnie, jest moją nadzieją. W ubiegłym tygodniu miałem taki przywilej, mogłem głosić Ewangelię w moich rodzinnych stronach i były trzy osoby, dwie dorosłe i jedna młoda dziewczyna w wieku 18 lat, która zadeklarowała się, że jest ateistką. I w wieku 16 lat powiedziała, że nie przystąpi już do żadnego obrzędu kościelnego i przestała całkowicie chodzić do kościoła. I wiecie, Bóg dał dobry czas. Mogłem głosić Ewangelię, ona zadawała wiele pytań i w pewnym momencie ta ateistka mówi do mnie: wujek, to ma sens, co ty mówisz. To ma sens. Słowo Boże ma sens. Wiara wynikająca z Bożego Słowa ma sens. Jednoznacznie wiara bez słowa jest martwa, jest tylko religijnością i nie ma żadnego sensu. I nie dziwię się tej młodej dziewczynie, która nie znalazła Boga tam, gdzie powinna Go znaleźć. Ale na koniec mówię, wiesz, kiedy życie cię dociśnie, zawołaj do Pana Jezusa. Zawołaj do Pana Jezusa, a On cię na pewno usłyszy. Wiecie, nie ma żadnych dowodów na nieistnienie Boga, są tylko dowody na Jego istnienie. Więc ateizm jest wymyślonym poglądem, a dosłownie to słowo znaczy bezbożny. Ateista to znaczy bezbożny, żyjący bez Boga. Ale kochani, przechodzimy już do Bożego Słowa i chciałbym dzisiaj, zanim przeczytamy fragment Bożego Słowa, świat potrzebuje zmian. Świat potrzebuje moralnej odnowy, przemiany. Wiecie, nawet w mediach się o tym mówi, że trzeba coś naprawić, że trzeba coś zmienić, że tak dalej być nie może. Świat oczekuje pokoju. Wiecie, po II wojnie światowej zebrali się politycy tego świata, potworzyli pewne organizacje i stwierdzili, nigdy więcej już nie będzie wojny. Widzimy, jaki to przyniosło skutek, jaki efekt. Człowiek próbuje coś zmienić, człowiek próbuje coś zrobić, człowiek myśli, że czyni dobro, a efektem finalnym i tak jest to, że nic z tego nie wychodzi. Wiecie, kiedy patrzymy na ten świat dzisiejszy, dziwny, chory w różnych aspektach, i myślę, że chrześcijanie mają problem z tym, jak na to patrzeć, jak na to reagować. I czy ja, jako człowiek wierzący, my jako Boże dzieci, czy my mamy zabiegać o moralną naprawę świata? Czy my mamy walczyć o te tak zwane poglądy chrześcijańskie? I na razie to pytanie zostawię, przejdziemy do Bożego Słowa. Odpowiem na nie na końcu. Moi drodzy, otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Łukasza, 11 rozdział i będziemy czytać od 24 wiersza. Ten fragment Bożego Słowa ma taki tytuł, oczywiście nadany ludzką ręką, ten tytuł nie jest natchniony. I czytamy od 24. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, A gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. I nie słyszymy w tej historii, z jakich powodów ten duch opuścił ten swój dom. Z jakich powodów, czy został wypędzony, czy po prostu człowiek, w którym zamieszkiwał, ten dom, w którym zamieszkiwał, postanowił zmienić moralność swojego życia, postępowanie. A wiecie, kiedy człowiek żyje moralnie, to duch nieczysty nie czuje się komfortowo w takiej sytuacji, więc czytamy, że opuścił tego człowieka. I czytamy, że udał się i wędrował po miejscach bezwodnych. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, dlaczego w miejscach bezwodnych, czyżby demony się bały wody, czyżby... dlaczego właśnie w takie miejsce? I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Izajasza, 13 rozdział. W Starym Testamencie, a może najpierw w Nowym, kiedy pamiętamy historię, kiedy Pan Jezus wypędził z człowieka ten legion demonów, one wstąpiły w świnie i rzuciły się do jeziora Genezaret. No i oczywiście te świnie utonęły. I te miejsce, to woda, czy czeluści morza, jeziora, one były taką otchłanią, a symbolem otchłani, a miejscem kary dla demonów jest otchłań. I w związku z tym czytamy sobie w 13 rozdziale Izajasza od 19 wiersza. I tutaj jest mowa o sądzie nad Babilonem. I stanie się z Babilonem perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Wiecie, takie dziwne słowo jest tu użyte, kosmacze. I to słowo mówi o istotach duchowych, w tym złym znaczeniu, o demonach. A więc pustynia, miejsce suche, miejsce pustynne. W innym miejscu, w Izajaszu, w 34 rozdziale, przeczytamy jeszcze dwa wersety. I tutaj jest mowa o sądzie nad Edomem. Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. I werset 14. I znowu mówimy o spustoszeniu, o miejscu pustynnym. Świstaki natkną się na hieny i fauny, będą się wzajemnie nawoływać, tylko upiór nocny będzie tam odpoczywał i znajdzie dla siebie schronienie. Znowu mowa jest o upiorze nocnym, czyli o istocie duchowej i w tym negatywnym znaczeniu. A więc wiemy, że ten demon, który opuścił tego człowieka, udał się do takiego miejsca, bezwodnego, ale wiecie, miejsca pustynne to są miejsca, gdzie jest mało ludzi. I tam w zasadzie nie miał nic do roboty, więc postanowił, że wróci. Postanowił, że wróci i czytamy tutaj, że gdy nie znalazł tego ukojenia, tego odpoczynku, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. I wiecie, w zasadzie wymieciony i przyozdobiony ma takie pozytywne, wydawałoby się, znaczenie. Ale żyjemy w czasach, gdzie ludzie próbują, zresztą zawsze tak było, ludzie próbują zmieniać swoje życie. Próbują pozbyć się jakichś nałogów, próbują rozprawić się z jakimiś problemami w swoim życiu. I tak też zrobił ten człowiek. Ale człowiek nie może naprawić wszystkiego. I czytamy, że w jego sercu przez pewien czas nie było tego demona, ale była pustka. Była pustka i mimo, że próbował swoje życie przyozdobić dobrymi uczynkami, dobrymi rzeczami, to wiecie, w duchowym świecie nie ma miejsca na pustkę. Pustka zawsze jest wypełniona. I ten demon, który postanowił wrócić, zobaczył miejsce, które w zasadzie było dobre dla niego. Ta historia mówi nam też o tym, że kiedy próbujemy coś naprawiać, zmieniać w naszym życiu bez Boga, to chociaż wydawałoby się, że to jest dobre, to nie jest to dobre w Bożym znaczeniu. Ponieważ kiedy Bóg nas przemienia, przemienia nasze życie, odbiera sobie, powinien odbierać sobie za to chwałę. Kiedy my zmieniamy coś w swoim życiu, chwałę przypisujemy samym sobie. I czytamy, że ten demon w następnym wersecie wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan tego człowieka gorszy niż pierwotny. I ten demon wraca i zabiera 7 innych gorszych. Liczba 7 jest liczbą doskonałą, czyli zebrał ze sobą całą bandę. Wiecie, kiedyś miałem do czynienia z taką historią, z człowiekiem, który nawrócił się w tym zborze, który ochrzcił się, przez ileś lat szedł. Nie był to jakiś szczególnie długi okres, ale potem coś się zadziało w jego życiu. To nawrócenie było powierzchowne, nie było tam głębi. I po raz pierwszy mogłem się przekonać, że to słowo działa. Kiedy widziałem, jak zachowuje się, jak przeklina, znałem go sprzed nawrócenia, więc przeklinał zawsze, ale potem o wiele gorzej. Zachowywał się o wiele gorzej. Jego życie było tragiczne. W życiu, w rodzinie, w domu, w jego życiu pojawiły się choroby i widać było, jak ten człowiek daleko odszedł od Boga. Pamiętam, kiedyś poszedłem do niego, próbowałem z nim rozmawiać. Wiecie, widziałem, że jest poruszony, widziałem, że ma łzy w oczach, ale nie umiał wypowiedzieć nawet imienia Jezus. Płytkie, powierzchowne przyjście do Boga. Nie poddanie się Bogu, nie poddanie pełni sfer swojego życia. A jednocześnie próba przyozdabiania tego życia dobrymi uczynkami. Wiecie, dzisiaj świat podejmuje wiele wyzwań, wiele działań. I one są z reguły dobre. Zbierzemy jakieś pieniądze, zrobimy jakiś happening, ale w tym wszystkim jest tylko człowiek. I w tym nie ma Boga. I świat próbuje pokazać, że można robić dobre rzeczy bez Boga. Ale tak jak powiedziałem, dobre to znaczy te, które podobają się Bogu, te, które wynikają z Jego inspiracji i te, które przynoszą Mu chwałę. Jeśli jest inaczej, to są rzeczy, które nic nie dają, nic nie wnoszą, nie zmieniają życia. Człowiek pozostaje w tym samym miejscu, w którym przebywał. I tak jak powiedziałem, człowiek próbuje przyozdabiać swoje życie, próbuje się przypodobać Bogu poprzez jakieś dobre działania, dobre uczynki, ale serce pozostaje niezmienione. Łapię się na tym i myślę, że wszyscy możemy to przyznać, że chcielibyśmy widzieć ludzi, którzy myślą dobrze, którzy wyrażają się właściwie i w zasadzie to są pozytywne rzeczy. Ale to jest tylko skutek. I jeśli to nie będzie dziełem Boga, to ono nie ma żadnej wartości. Czyli kiedy słuchałem świadectwa Ani, pomyślałem sobie, ona wie, o czym mówi. Ona doświadczyła Boga. Gdzieś głęboko w sercu doświadczyła Boga. To nie były tylko emocje, tylko jakieś chwile przeżycia. Doświadczyła Boga. Wiecie, kiedyś miałem okazję rozmawiać z pewnym księdzem, doktorem teologii. Byliśmy na ty i mówię mu, powiedz mi swoje świadectwo nawrócenia. I on mi opowiada, bardzo kochany człowiek, pokorny człowiek, mówi, wiesz, byłem jeszcze w seminarium, pojechaliśmy w góry, usiadłem pod takim drzewem i nagle powiał taki wiatr i ja poczułem obecność Bożą. I ja wiecie, i co? I co dalej? No i on mówi, no to wszystko. To było przeżycie. I ja wcale nie neguję, że Bóg dotknął go, że Bóg był blisko niego, że Bóg chciał go pociągnąć do siebie. Ale to było tylko przeżycie, które on pamięta na całe życie, ale ono nic nie zmieniło. Pozostał w tym samym miejscu. Wiecie, wielu ludzi pojawia się w zborach, w kościołach i na przykład podoba im się nasz zbór, podoba się miejsce, podobają się nabożeństwa, ale nie ma tego nawrócenia, nie ma tego przyjścia do Boga. To są dobre rzeczy, ale one nie są podstawą. Jeśli człowiek, który słyszy Ewangelię, nie przegląda swojego życia w jej świetle i nie zobaczy prawdy o sobie, to może ją słuchać przez 50-100 lat i niczego to nie zmieni. Kiedy usłyszałem pierwszy raz Ewangelię, za dużo nie rozumiałem. Wiedziałem tylko jedno, że jestem grzesznikiem. Nic więcej nie kapowałem z tego. Wiedziałem tylko jedno, jestem grzesznikiem. Jestem brudny, nie pasuję do tego towarzystwa. Jestem najgorszy spośród wszystkich ludzi tutaj. I przyszedł Jezus i oczyścił. I zmienił moje wnętrze i zmienia. I wiecie, i wszystko inne staje się procesem wynikającym z tej przemiany wewnątrz. Myślę, że nieraz chcielibyśmy zmieniać świat od drugiej strony. Mówiąc ludziom, jak mają żyć, jak mają postępować, co na to mówi chrześcijaństwo, co na to mówi Biblia, ludzie w tego w ogóle nie chcą słuchać. Nie chcą tego słuchać, bo potrzebują Jezusa. Faraon przeżywał spotkanie z Mojżeszem, miał świadomość wielkości Boga, płakał, a potem odwracał się, wybuchał gniewem i dalej robił to swoje. Nie nawrócił się. Judasz żałował tego, co zrobił, ale się powiesił. Nie przyszedł do Jezusa. Był żal. Była świadomość grzechu, ale nie uwierzył w Jezusa, nie uwierzył Jezusowi i nie przyszedł do Niego. My możemy zmienić wiele rzeczy w naszym życiu, wiele aspektów, ale jednej rzeczy nie możemy zmienić. Nie możemy zmienić swojej natury. I jeśli nie poddamy się temu procesowi, tej obróbce Chrystusa, to żebyśmy nie wiem jak pięknie ubierali się w uczynki, to ta grzeszna, zepsuta, stara natura zniszczy wszystko. Ona zawsze gdzieś wylezie i się odezwie. Człowiek może zmienić wiele rzeczy. Gdyby mógł zmienić wszystko, nie potrzebowałby Jezusa. Wiele lat temu, kiedy nawróciłem się, potem moja żona i kiedy zaczęliśmy głosić rodzinie, pamiętam słowa. Jedna z osób z rodziny mojej żony mówi, no rozumie, że Jacek się nawrócił, bo on miał z czego. Ale Jola? Przecież ona chodziła do kościoła, brała udział we wszystkich przedsięwzięciach w kościele. Ona? Świat totalnie nie rozumie, czym jest zbawienie i czym jest nawrócenie. Świat patrzy powierzchownie. Jeśli umiesz się uśmiechnąć, jeśli umiesz wywrzeć dobre wrażenie, to jesteś ktoś. A wnętrze nikogo nie interesuje. Chociaż tak jak powiedziałem, prędzej czy później ono się odezwie, tak jak w tym powiedzeniu uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak samo jest z tą naturą człowieka. To jest tylko kwestia czasu i próby i miejsca. Jeśli to wnętrze jest nieprzemienione i coś tam siedzi jeszcze, to to wylezie. Nie będę teraz mówił już tych klasycznych przykładów, bo w zasadzie chyba większość ich z was je zna, ale tak jest. To, co próbujemy ukryć, schować gdzieś tam głęboko w sercu, Bóg jest w stanie obnażyć i wynieść to na światło dzienne. Dlatego lepiej pozwolić Mu, aby zrobił tą operację na tym otwartym sercu i po prostu je naprawił i wymienił. Czytamy w Bożym Słowie, że zamiast tego kamiennego, czyli niezdolnego do dobrych, Bożych rzeczy serca, Bóg włoży nowe, mięsiste. Ale tylko ten chirurg może to zrobić. Żaden człowiek nie jest w stanie tego dokonać, czego dokonuje Bóg. Podstawą nawrócenia jest Boże Słowo. Będą przeżycia, będą różne historie, ale podstawą nawrócenia, nowozrodzenia jest nieskazitelne ziarno, Boże Słowo. Jeśli człowiek przyjmuje Boże Słowo, ono wykonuje pracę. Wiecie, kiedy to Boże Słowo, Ewangelia jest jak woda. A woda co robi? Woda umywa, woda czyści, wymywa wszelkie brudy. Woda ma taką ciekawą właściwość, że dostanie się wszędzie. Jeśli będzie jakaś tylko nieszczelność, woda dostanie się wszędzie. I ona, czyli to Boże Słowo, ma moc wypłukać to, co złe, to, co skażone, co nieczyste z serca każdego Bożego dziecka. Czytamy w tej historii, że kiedy ten demon wrócił, zabrał ze sobą 7 gorszych. To powierzchowne nawrócenie, czy odrodzenie, o którym mówi Boże Słowo, ono będzie funkcjonowało tylko jakiś czas. Rzeczy, które czyni Bóg, są wieczne i są doskonałe. Tego nie można powiedzieć o rzeczach, które czyni człowiek. I ta pustka w tym sercu tego człowieka nie została niczym wypełniona. Wiecie, kiedy w sercu Bożego dziecka zamieszka Duch Święty, mieszka Boże Słowo, to jest jak woda dająca życie i wypłukująca to, co niewłaściwe. Czytamy, że demony nie lubią takich miejsc, że to nie jest ich środowisko. Ono jest zabójcze dla nich. I kiedy nasze serca nie są puste, ale są przepełnione, jesteśmy bezpieczni, nasze życie się zmienia. Bóg działa w różnych obszarach naszego życia. Ludzie przychodzą do Jezusa z różnych powodów. Ja miałem kiedyś wielki problem, bo ja przyszedłem do Pana Jezusa z problemem, a nie pozbawienie. Wiecie, moim problemem, ja miałem inny problem. Ja miałem potrzebę i przyszedłem do Pana Jezusa z tą potrzebą. I ta potrzeba mówiła tak głośno, i ja myślałem, że przyszedłem z tą potrzebą, a wtedy usłyszałem, czy chcesz przyjąć Jezusa? I w pierwszej chwili sobie pomyślałem, jak się to ma do mojej potrzeby, która była bardzo głośna. Ale kiedy zaprosiłem Pana Jezusa do swojego serca, pamiętam to jak dziś, ta paląca potrzeba zeszła na dalszy plan. Wiecie, z taką prostotą dziecka uwierzyłem, że Boga to zainteresowało. Coś, o co zabiegałem już 1,5 roku, tu chodziło o mieszkanie, żonę miałem daleko, 400 kilometrów stąd. I nie przypuszczałem, że Bóg widział w moim sercu większą potrzebę. Oczywiście w bardzo krótkim czasie i tamta potrzeba została zaspokojona. Ale dzisiaj, po latach, wiem, że Bóg wie naprawdę, czego potrzebujesz. Bardziej niż my sami. On zna nas w sposób doskonały. W życiu ludzie przychodzą do Jezusa z różnych powodów. Chcą poprawić sobie nastrój, chcą poprawić sobie samopoczucie. Kiedy pójdą do kościoła, poczują się lepiej, bo atmosfera i tak dalej. I to jest wszystko na tym powierzchownym poziomie. I tylko ci ludzie będą szli za Bogiem i będą trwali w Bogu, którzy zaproszą Go do swojego życia. Mamy różne poziomy znajomości. Ja jestem z tego pokolenia, które zna taką słynną piosenkę: znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Starsi wiedzą, o czym ja mówię. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Kochani, jestem przekonany, że duchowe życie wielu ludzi tak wygląda. Oczywiście z tą różnicą, że Bóg wie o każdym człowieku wszystko. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Jak odróżnić tą powierzchowną przemianę? To nie jest takie proste. Pamiętam, kiedy nasze pokolenie nawracało się, tak zwana grupa kaczycko-pogwizdowska. Jak bardzo byliśmy entuzjastyczni, jak pełni zapału, że w tym zapale nawet głupie rzeczy robiliśmy. Ale wiecie, co jest niesamowite w Bogu? Że On się do tego nawet przyznawał. Wiecie dlaczego? Bo On patrzy na serce. Bóg nie ocenia nas na podstawie tego, co robimy, tylko to, co jest w sercu i z czego to wynika. Powiem więcej, nie co robimy, tylko dlaczego to robimy. To jest ważniejsze dla Boga. Kiedy wychodzę tu na to miejsce, mam zawsze świadomość odpowiedzialności. Ale z drugiej strony mam taki pokój w sercu. I sobie myślę, jak bardzo bym się bał, gdybym tu miał wyjść i mówić o sobie. Ale kiedy będę mówił o Jezusie, to się nie muszę niczego bać. O tym, jaki jest dobry, jaki jest wspaniały, o Jego możliwościach, które są nieograniczone, o tym, jak zmienia moje życie. Kiedy to nasze odrodzenie jest takie głębokie i mamy świadomość. Ja pamiętam, jak my często mówiliśmy, jako ci te małe dzieci nowonarodzone: jestem dzieckiem Bożym, jestem dzieckiem Bożym. Wiecie, to najpierw mi to dziwnie brzmiało, przez co myślę, w końcu stary chłop jestem, a gdzie ja tu będę mówił o sobie, że jestem dziecko. Ale jestem Bożym dzieckiem. I przychodziła taka radość, duma i satysfakcja. Jestem Bożym dzieckiem. Wiecie, to wystarczy. Nie muszę być kimś wielkim. Jestem Bożym dzieckiem. Jezus za mnie umarł. Przygotował dla mnie miejsce. Przygotował moją i twoją wieczność. ale on chce tej relacji, nie chce tej płytkiej znajomości. Wiecie, to nie jest obowiązek czytanie Biblii rano, to nie jest obowiązek modlenie się. Ja myślę, że Bóg tego w ogóle nie chce. Jeśli nie ma tej radości ze spotkania z Nim, to nie jest autentyczne. Wiecie, tak żona mówi, pójdziemy na spacer? No jak musisz, to pójdziemy. No jak musisz, no jest to poniekąd mój obowiązek. No dobra, pójdziemy. Nie ma w tym radości autentycznej z bycia razem. Nie jest to, nie odbieramy tego jako błogosławieństwo. Narzucamy sobie sztywne reguły z zakonu. Mamy wyrzuty sumienia, że rano zaspaliśmy i nie przeczytaliśmy fragmentu Bożego Słowa. Nie mówię, żeby to wszystko usprawiedliwiać. Ale jeśli zaśpisz rano, nie przeczytasz fragmentu Bożego Słowa, Bóg cię nie przestał kochać. I nie ukaże cię za to, że tego nie zrobiłeś. Ale będzie czekał na tą chwilę, na ten moment, aż znowu do niego przyjdziesz. I będzie się tym cieszył. Moi drodzy, jeśli nasze nawrócenie nie ma tych trwałych podstaw, to jest niebezpieczeństwo powrotu do starego życia. Wiecie, kiedyś, kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, to kwitowałem go krótko. Z Bogiem nie ma żartów. Z Bogiem nie ma żartów. Strach eksperymentować z Bogiem. Moi drodzy, otwórzmy sobie jeszcze drugi list Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział i przeczytam od 20 wiersza. To są bardzo przykre słowa, które Piotr pisze do zboru. I on pisze tutaj do ludzi, którzy doświadczyli Chrystusa. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. To czytaliśmy w poprzednim fragmencie. Ten stan jest jeszcze gorszy. Jeśli ktoś chce eksperymentować z Bogiem, nie przychodzi do Niego ze szczerym sercem, próbuje udawać wierzącego człowieka, to tak się to później kończy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, to pisze Piotr. Lepiej by było nie poznać, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Wiecie, na temat psów to coś nie coś wiem. Widzieliście, to jest obrzydliwe, ale widzieliście coś takiego? Ja myślałem sobie kiedyś, że no, użyty jest taki bardzo skrajny przypadek. Jest mowa o tym psie z wymiocinami, ale ja widziałem. Tak, który zwymiotował i zjadł to. Okropny obraz Człowieka, który doświadczył spotkania z Bogiem. I umyta świnia znów się tarza w błocie. Tak mówię, nie mam tego doświadczenia ze świniami, ale znowu z psem. Wykąpaliście kiedyś psa? Jak wam się wyrwał? Co zrobił? Wytarzał się w największych śmieciach, jakie były w pobliżu. Jak tam były fekalia, to też to zrobił. Wydawałoby się, że to jest nawet nieestetyczne i to nam się w głowie nie mieści. Ale jeśli nie budujemy relacji z Panem na tym stałym, twardym gruncie, to Biblia nas przed tym ostrzega. Kochani, kiedyś jako dziecko małe, duchowe, swoje nawrócenie pojmowałem w taki sposób. Przeklinałem, nie przeklinam. Paliłem, nie palę. Piłem, nie piję. Ale tak na dobrą sprawę uświadomiłem sobie później, że wielu ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga, dokładnie też tego nie robią. Więc to nie jest wcale wyznacznik. Więc wyznacznikiem nie jest to, czego nie robię, tylko to, co robię. Jak żyję, jak postępuję. Jak myślę. A to są rzeczy, które są oczywiście widoczne, ale to wcale nie są najgorsze rzeczy w życiu człowieka. To wszystko gdzieś schowane tam głęboko w sercu, ukryte przed Bogiem. Kochani, na zakończenie chciałbym wrócić do pytania. Czy my jako wierzący ludzie mamy walczyć i zmieniać świat? Kochani, jeśli tak myślimy, to chcemy pozbyć się skutku, a nie zastanawiamy się nad źródłem problemu. To jest tak, jakbyśmy tutaj przyprowadzili wielu młodych ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga, ubrali ich ładnie, odświętnie, żeby grzecznie siedzieli w ławeczkach i to wyglądałoby tylko ładnie. Ale Bóg dał nam inne narzędzia i inne posłannictwo. My wcale nie mamy zmieniać świata. My mamy głosić Ewangelię, a Chrystus będzie zmieniał serca ludzi. Jeśli myślimy odwrotnie, to tak jakbyśmy chcieli budować coś bez Boga. My mamy zwiastować Chrystusa, żeby świat go poznał. A on będzie zmieniał ludzi. Według swojego uznania, tak jak on chce. Wiecie, żyjemy w świecie różnych poglądów, dziwnych, chorych, jeszcze bardziej dziwniejszych. Ale powiem wam jedno, one zawsze były, są i będą. I one zawsze były dlatego i pojawiały się w życiu ludzi, którzy nie znali Boga. Ja nie znam się na medycynie, ale wiem, żeby nie było skutku jakiejś choroby, trzeba dojść do przyczyny. A przyczyną grzesznego życia człowieka jest grzeszne serce, które może zmienić tylko Pan Jezus. Naszą misją nie jest zmiana świata. Wiecie, różne trendy przed lata się pojawiały, że my mamy tutaj prawie, że niebo na ziemi zaprowadzić i dopiero Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus mówi, a kiedy przyjdę, czy zastanę wiarę na ziemi? Twoją, moją i Ewangelia ma być głoszona po wszystkie kręte ziemi. To jest znak przyjścia Pana Jezusa. I tak sobie myślę, często mówimy, Panie Jezu, przyjdź. Myślę, że w jakiś sposób możemy na to wpłynąć. Głośmy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I kiedy ona będzie głoszona po całej ziemi, Pan przyjdzie, kiedy uzna. Przyjdzie po swój Kościół, przyjdzie po mnie, przyjdzie po ciebie. Kochani, nie mówiłem tego dzisiaj po to, żeby kogokolwiek wystraszyć, ale abyśmy trzymali się tego, co mamy, budowali, rozwijali relacje, więzi z naszym Panem i będziemy wtedy szczęśliwi, spełnieni, radośni i wierzę, że wtedy inni będą chcieli poznać Jezusa. Kiedy zobaczą Kościół pełen radości i chwały. Ja wychowałem się w tradycyjnym kościele i jest taka piękna pieśń, która jest śpiewana w niedzielę wielkanocną. I wszyscy ludzie tam stoją w tym kościele, zwieszone oczy, wpatrzone w posadzkę i śpiewają pieśń Wesoły dzień dzisiaj nam nastał. Nie widziałem tam żadnej radości. Żadnej świadomości z tego, co wydarzyło się w Chrystusie. Ale w Jezusie jest inaczej. W Jezusie nie jest nudno. W Jezusie jest spokój, jest radość. Jest normalne życie. Nieraz ludzie na nas patrzą jak na dziwaków. Ale jeśli patrzą na nas jak na dziwaków, to nie jest źle. Nigdy imię Jezus nie będzie podobać się ludziom. Jeśli będziesz mówił o Jezusie, będą patrzeć na ciebie podejrzliwie. Ale On tego od nas oczekuje, żebyśmy żyli szczęśliwym życiem. A kiedy mówimy o Jego dziełach, jesteśmy podwójnie szczęśliwi. Mówmy świadectwa o Jezusie. Nie mówmy świadectwa o nas, kim byliśmy, co robiliśmy, jacy byliśmy. My znamy takie świadectwa ludzi, którzy przez 40 minut mówili, jacy to byli źle, a potem się nawrócili. Mówienie o wielkości Chrystusa, o Jego dziełach ma wymiar wieczny i będzie miało wymiar wieczny w naszym życiu. Powstańmy, kochani. Podziękujmy naszemu Panu Panie, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za to, że w moim życiu, w życiu moich sióstr i braci był taki czas, był taki dzień, kiedy przyszedłeś, kiedy upomniałeś się o swoją własność, kiedy oczyściłeś nas, oczyściłeś mnie ze wszystkich grzechów, kiedy doświadczyłem Twojego przebaczenia, Twojej miłości. Panie, niech radość z tego zbawienia będzie w naszym, w moim życiu każdego dnia, tu na ziemi i całą wieczność. Panie, oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci chwałę, wywyższamy Cię, uwielbiamy za wielkie, cudowne Twoje wspaniałe dzieła. Panie, nie jesteśmy nawet w stanie wyrazić swojej miłości, wdzięczności za to, co uczyniłeś w naszym życiu. Panie, Ty rozpocząłeś w nas dobre dzieło. Ty doprowadzisz je do końca. Poddajemy się Tobie, poddajemy każdą sferę naszego życia Twojemu Świętemu Duchowi. Prowadź, zachowuj, wypalaj to, co niewłaściwe. Panie, aby nas było coraz mniej, abyś Ty stawał się coraz większy w moim, w naszym życiu. Chwała niech Ci będzie, Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen.